ponad 200% inflacji, dziesiątki tysięcy zwolnień, rosnący wskaźnik ubóstwa i prywatyzacja wszystkiego, co się da. Co dzieje się w Argentynie i jak wygląda terapia szokowa piłą łańcuchową w wykonaniu Javiera Milei? Recep Tayyip Erdoğan traci pozycję w największych miastach Turcji. Czy to może być początek końca Erdoğana i jego partii? Jakie zmiany szykują się w Turcji i kto może go zastąpić? Inflacja w Polsce pozytywnie zaskakuje. Jesteśmy już w granicach celu NBP, ale nie na długo. Pytanie, jaki odczyt inflacyjny przyniósł nam marzec i co przyniosą następne kwartały? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i kolejnym odcinku serii informacyjnej Bizweek, a dokładniej w bonusowym odcinku Bizweek Extra w środku tygodnia. Jeśli chcecie, abyśmy już na stałe dostarczali Wam ważnych treści także w środku tygodnia, to zostawcie hashtag Bizweek Extra w komentarzu. Od stałych widzów przyda się także łapka w górę na dobry początek i nie przedłużając, czas to pieniądz, więc... zaczynajmy! Inflacja pozytywnie zaskakuje. Najniższy wskaźnik od 2019 roku. Zacznijmy od dobrych wieści z rynku, które przynoszą nam najnowsze dane GUS. Według wstępnego odczytu w marcu inflacja w Polsce osiągnęła już poziom zaledwie 1,9% rok do roku. Oznacza to najniższą wartość, jaką odnotowano od marca 2019 roku, kiedy to inflacja wyniosła 1,7%. Pierwszy raz od wielu lat jesteśmy więc w obrębie upragnionego celu inflacyjnego NBP. Tym razem prognozy formułowane przez ekonomistów charakteryzowały się znacznym rozstrzałem, wahając się w przedziale od 2% do 2,5%, przy czym mediana tych estymacji była w okolicach 2,3%. Zatem marcowe dane zaskoczyły większość ekspertów pozytywnie, bo wskaźnik wylądował niżej od przewidywań. Jaki był zatem kluczowy czynnik stojący za takim obrotem spraw? Zasadniczo za obserwowaną sytuację odpowiada normalizacja poziomu cen żywności. Mianowicie w marcu zaobserwowano, że żywność oraz napoje bezalkoholowe podrożały jedynie o 0,2% rok do roku, co stanowi najmniejszy wzrost od stycznia 2016. Spowolnienie wzrostu cen żywności wynika oczywiście częściowo z efektu wysokiej bazy porównawczej z poprzedniego roku. Do tego dochodzą aktualne trendy związane z sytuacją na globalnym rynku produktów rolnych oraz wojną cenową między dyskontami, o której odcinek znajdziecie zresztą na kanale. Warto nadrobić, jeśli jeszcze nie oglądaliście. Co ciekawe, nie notowano w Polsce tak znaczącej obniżki cen w tym okresie od przynajmniej 2010 roku. W marcu ceny nośników energii obniżyły się także o 2,6% w skali roku, po spadku o 3% w lutym. Cena paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyła się z kolei o 4,5% w ujęciu rocznym, po obniżce o 6,4% w lutym. Jak zwracają uwagę ekonomiści z ING Banku Śląskiego, do obniżki inflacji o 14 punktów procentowych od marca 2023 roku w największej mierze przyczyniły się właśnie zmiany cen nośników energii, paliw oraz żywności. Kluczowe dla kondycji naszych portfeli pozostaje jednak zjawisko inflacji bazowej. Chociaż oficjalne dane nie zostały jeszcze opublikowane, eksperci, korzystając z dostępnych informacji, przewidują, że inflacja bazowa w marcu będzie na poziomie około 4,6-4,7% rok do roku. W lutym inflacja bazowa była na poziomie 5,4%, a więc spada, ale raczej nieznacząco. Oznacza to, że ten komponent inflacji, będący pod większym wpływem krajowej polityki pieniężnej, nadal znacząco przekracza założony cel Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z przeważającymi prognozami, sytuacja ta utrzyma się jeszcze przez długi, długi czas. Głównym czynnikiem napędzającym inflację bazową jest obecnie wzrost cen usług, które są szczególnie podatne na wzrost kosztów pracy. Tempo wzrostu płac w skali nominalnej utrzymuje się na poziomie około 11-12% rocznie, co przekłada się na wyższe koszty pracodawców, którzy w konsekwencji zwiększają ceny usług. Jak inflacja zachowa się w najbliższej przyszłości? W nadchodzących miesiącach wskaźnik CPI najprawdopodobniej pójdzie w górę. Od początku kwietnia stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe powróciła do poprzedniego poziomu z 0% do 5%. Gdyby sklepy zdecydowały się w całości przenieść ten wzrost podatku na ceny końcowe, inflacja mogłaby wzrosnąć z tego tytułu o około 1 punkt procentowy w stosunku stosunku do marca. Niemniej jednak trwająca wojna cenowa między dyskontami sprawia, że taki rozwój wydarzeń wydaje się raczej mało prawdopodobny. Ponadto w lipcu możemy być świadkami odbicia wskaźnika inflacji, jeśli rząd zdecyduje się odmrozić ceny nośników energii. Wszystko na to wskazuje, ale być może doczekamy się jeszcze jakiegoś finansowego planu B dla niektórych konsumentów. Bowiem w odpowiedzi na ten problem rząd przedstawił koncepcję wprowadzenia tzw. bonu energetycznego, przewidywanego jako środek jednorazowego wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych znajdujących się w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji materialnej. Oczekuje się natomiast, że program ten będzie mógł objąć pomocą około 3,5 miliona gospodarstw domowych, a więc całkiem sporo. Szczegóły dotyczące wysokości wsparcia jeszcze nie zostały sprecyzowane, ale wiemy, że zaplanowano wprowadzenie kryteriów dochodowych. Zatem pewne elementy, które będą znaczące dla kształtu inflacji w przyszłości, nie są jeszcze znane. Jednak w zrewidowanym scenariuszu makroekonomicznym dla polskiej gospodarki, przedstawionym przez analityków PKO BP, estymuje się, że średni poziom inflacji w ostatnim kwartale roku osiągnie wartość 4,2%. Z kolei przy najbardziej pesymistycznym scenariuszu maksymalnie może wynieść on około 6%. Warto więc pamiętać, że na przykład u brokera Freedom24 możecie liczyć na zwrot do 8,7% w euro lub dolarach w produktach na 3 do 12 miesięcy w zależności od kwot. Czyli de facto w wielu przypadkach będzie to więcej niż zabierze nam w tym czasie inflacja. Jak wiecie, sam trzymam u nich własną poduszkę finansową w euro, więc znam temat z praktyki. Oprocentowanie jest powiązane ze stopami procentowymi Fedu i EBC, więc za jakiś czas pewnie będzie już mniej korzystne. Z kolei środki na rachunkach są zabezpieczone do kwoty 20 tysięcy euro przez tzw. Investor Compensation Fund. Do tego od 1 kwietnia weszły także nowe kody promocyjne, dzięki którym otrzymacie nawet do 20 akcji na start o wartości od 4 do ponad $800 każda. W zależności od potrzeb można więc zaparkować środki w ten sposób lub rozpocząć tworzenie własnego portfolio inwestycyjnego z ciekawym bonusem na start. Szczegóły oferty i promocji znajdziecie jak zwykle pod linkiem w opisie, a w przypiętym komentarzu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Pamiętajcie, aby użyć właśnie tego linka, bo tylko on uprawnia do dalszych ciekawych promocji dla bizonów. Turcja ma dość. Czy to koniec Erdoğana i jego partii? Niedzielne wybory samorządowe przyniosły znaczące przetasowania na politycznej mapie Turcji, stając się tym samym momentem przełomowym dla Partii Sprawiedliwości i Rozwoju pod wodzą prezydenta Recep'a Tayyip'a Erdoğana.
Prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan i jego konserwatywna partia AK doznali poważnej porażki w lokalnych wyborach. Główna partia opozycyjna Turcji, świecka CHP, ogłosiła zwycięstwo w kluczowych miastach, między innymi w Stambule czy też w stolicy, Ankarze.
Utrata poparcia w kluczowych miastach, w tym w Stambule i Ankarze, zaznacza fundamentalną zmianę w trendach wyborczych. Pierwszą taką zmianę od początku ich udziału w procesie wyborczym w 2002 roku. To największa porażka. Jest to porażka nie tylko w liczbach, ale także dlatego, że Erdoğan wykorzystał całą dostępną mu władzę państwową, aby pomóc swojej partii wygrać wybory. Powiedział Murat Somer, profesor nauk politycznych i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ozy w Stambule. Wstępne wyniki pokazane przez turecką Najwyższą Radę Wyborczą pokazały, że opozycyjna Republikańska Partia Ludowa wygrała jedynie 35 z 81 gmin, w tym 14 z 30 obszarów miejskich w kraju. Jednak po podliczeniu 99,8% głosów okazało się, że główny rywal polityczny Erdoğana, Ekrem İmamoğlu, został ponownie wybrany na burmistrza Stambułu, uzyskując 51,1% głosów. Ponadto w całym kraju Republikańska Partia Ludowa zdobyła najwięcej głosów, mianowicie 37,7%.
W żaden sposób nie okażemy braku szacunku dla decyzji naszego narodu. Unikniemy bycia upartymi, działania przeciwko woli narodu oraz podważania osądu naszego narodu, naszej nacji. Do tej pory nam się to udawało.
Dla Erdoğana Stambuł stanowił zarówno strategiczną, jak i osobistą perłę w koronie. Przez ćwierć wieku hegemonię w tym mieście utrzymywały ugrupowania prawicowe. Począwszy od Partii Dobrobytu, której Erdoğan był członkiem, a kończąc na Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, która sprawowała władzę aż do przejęcia urzędu burmistrza przez Republikańską Partię Ludową. Wybory te miały być dla Erdoğana i jego partii próbą odzyskania wpływów utraconych w wyborach w 2019 roku. Jednak finalnie była to próba, którą nie tylko nie zaliczyli, ale wręcz przegrali zdecydowanie, spotykając się z wyraźnym sprzeciwem społeczeństwa.
Szczerze mówiąc, obudziliśmy się w dobry dzień. Wierzę, że wyniki będą korzystne dla naszego kraju.
Zdruzgotana i bardzo zła, że wyniki nie były po naszej stronie. Przez 20 lat panowała obfitość, wszystko było idealne.
W stolicy, czyli Ankarze, urzędujący burmistrz z ramienia opozycji, Mansur Yavaş, potwierdził swoją popularność, zdobywając aż 60,4% głosów. Podobny trend odnotowano w Izmirze, gdzie również zwyciężył lider opozycji, Cemil Tugay, uzyskując poparcie 48,9% wyborców. Najwięksi rywale Erdoğana odnieśli sukcesy także w Bursie i Adanie, co oznacza, że obecnie opozycja przejęła kontrolę nad 5 największymi miastami w Turcji. Spadek poparcia dla partii rządzącej nie jest zjawiskiem nagłym. To wynik wielomiesięcznych procesów, które doprowadziły do erozji jej wpływów. Co zatem przyczyniło się do tak znaczącej utraty zaufania wobec partii Erdoğana? Przede wszystkim ekonomia. Turcja boryka się bowiem z poważnym problemem inflacji, który od dłuższego czasu destabilizuje gospodarkę kraju. Podejście prezydenta Recep Tayyipa Erdoğana do tej kwestii odbiega od standardowych praktyk ekonomicznych. Wbrew zaleceniom ekonomistów, zamiast próbować ograniczyć inflację poprzez podwyższanie stóp procentowych, prezydent Turcji postępował dokładnie odwrotnie. Na przełomie roku 2021 stopa procentowa w Turcji osiągnęła poziom 19%. W marcu 2023 roku w ramach kontynuacji tej niekonwencjonalnej polityki bank centralny podjął kuriozalną decyzję o jej obniżeniu do poziomu 8,5%. Niestety dalsze obniżki nie przyniosły oczekiwanej stabilizacji. Wręcz przeciwnie, pod koniec 2022 roku inflacja przekroczyła znów poziom 80%, co jednoznacznie wskazywało niepowodzenie przyjętej przez Erdoğana strategii. W końcu nadszedł upragniony moment refleksji i zmiany kursu w polityce gospodarczej kraju. W odpowiedzi na eskalujący problem władze podjęły bowiem decyzję o znaczącym podniesieniu stóp procentowych aż do poziomu 50%. Co jednak ciekawe, pomimo tych działań w lutym kolejnego roku inflacja wciąż utrzymywała się na alarmująco wysokim poziomie prawie 70%. Zresztą nieoficjalne dane sugerują nawet, że rzeczywista wartość inflacji w Turcji może przekraczać 100%. Co na to wszystko Recep Tayyip Erdoğan? W obliczu wyborczej porażki prezydent wyraził gotowość do dokonania przeglądu i korekty swoich decyzji. Jeśli popełniliśmy błąd, naprawimy go w nadchodzących latach. Jeśli czegoś nam brakuje, uzupełnimy to, zapowiedział prezydent Turcji. Może rzeczywiście nastąpił jakiś przełom w jego myśleniu, a może po prostu boi się o swój stołek. Erdoğan twierdzi jednak, że to nie koniec batalii, a jedynie punkt zwrotny. Na tym etapie zadanie to może okazać się jednak bardzo skomplikowane. Społeczeństwo tureckie wyraziło bowiem pragnienie głębokich zmian w politycznym kursie, w którym podąża Ankara. Narastające niezadowolenie z prawicowych poglądów i autorytarnych rządów pod egidą prezydenta Erdoğana zwiastuje głębokie zapotrzebowanie kraju na demokratyczne reformy. W tym kontekście Ekrem İmamoğlu, który ponownie objął urząd burmistrza Stambułu, jest coraz częściej wskazywany jako silny rywal Erdoğana w przyszłych wyborach prezydenckich. Nie należy jednak, broń Boże, bagatelizować dalszych zdolności Erdoğana i jego partii do odbudowy sił po porażce. Pomimo wyraźnego ciosu ze strony opozycji, partia ta utrzymała ponad 30% poparcie, co wskazuje, że porażka w tej bitwie nie stanowi dla niej definitywnego nokautu. Prezydent stoi jednak przed niemałym wyzwaniem adaptacji do obecnej sytuacji w kraju i koniecznością odbudowy wsparcia społecznego. Być może więc w Turcji szykują się naprawdę spore zmiany. Zatem czy dni Erdoğana są już policzone, czy może będzie rządził Turcją jeszcze długo? Jak uważacie? Podzielcie się opinią w komentarzach. Terapia szokowa w Argentynie. 200% inflacji, dziesiątki tysięcy zwolnień i prywatyzacja. Jak wyglądają rządy Javiera Milei? W ciągu pierwszych 100 dni prezydentury nowego, kontrowersyjnego lidera Argentyny obywatele rzeczywiście doświadczyli zdecydowanych działań. Część z nich wywołała mieszane reakcje wśród społeczeństwa. Milei, uznawany za libertariańskiego polityka, porównywany do Donalda Trumpa czy Jaira Bolsonaro, zdecydował się na wprowadzenie tzw. terapii szokowej w celu opanowania galopującej inflacji. Na początku 2024 roku odczyt inflacji w Argentynie przekroczył już 200%. Zatem w tym przypadku mówimy już de facto o hiperinflacji. Prezydent, zgodnie z zapowiedziami, zainicjował proces prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw, w tym gigantów energetycznych i mediów publicznych. Radykalne cięcia budżetowe objęły chociażby zwolnienie 50 tysięcy urzędników z planami dalszych redukcji zatrudnienia o 70 tysięcy w najbliższych miesiącach, zamrożenie finansowania robót publicznych oraz odebranie świadczeń społecznych w 200 tysiącach przypadków.
Będziemy prywatyzować cokolwiek, co da się sprywatyzować. Mam na myśli, że nie jest to kwestia wskazywania konkretnych firm, tylko kwestia technicznych ograniczeń w ujęciu czasowym.
Wszystko to, jego zdaniem, musi się wydarzyć na ścieżce do ożywienia gospodarki, walki z inflacją i dążenia do dewaluacji argentyńskiego peso. Milei planuje bowiem zastąpienie peso amerykańskim dolarem, jednak większość ekonomistów uważa ten plan za nierealny. Z kolei drastyczne środki oszczędnościowe już teraz miały bezpośredni wpływ na życie codzienne Argentyńczyków. W grudniu 2023 roku odnotowano największy spadek realnych płac w sektorze prywatnym od co najmniej 29 lat, co przyczyniło się do statystycznego wzrostu ubóstwa. Wskaźnik ubóstwa, który w drugiej połowie 2023 roku wynosił niecałe 42%, wzrósł do poziomu ponad 57% w styczniu 2024 roku. Mimo tej statystyki, prezydent Milei wyrażał zadowolenie z dotychczasowych działań swojego gabinetu, podkreślając, że sytuacja zaczyna się poprawiać. Natomiast nie wszystkie działania rządu spotkały się z aprobatą. W lutym 2024 roku argentyński przywódca doznał porażki w kongresie. Kongres Argentyny nie poparł wtedy kluczowego pakietu reform gospodarczych Milei, co stanowi znaczną przeszkodę w realizacji jego planów. Natomiast Sądowa Izba Pracy w Argentynie zawiesiła część reform prawa pracy prezydenta, uznając je za niezgodne z konstytucją. Zaczyna się więc poważna walka nowej rzeczywistości z zastaną. Zaraz po wygranej tego pana wspominałem wam, że demokracja w Argentynie nadal obowiązuje, a więc niektóre postulaty będą bardzo trudne do realizacji, jako że kongres także będzie grał tu rolę. Jak twierdzi sam Javier Milei, naszym celem było osiągnięcie zerowego deficytu w 2024 roku i z przekonaniem dążymy do korekty fiskalnej, w której jest dużo piły łańcuchowej i blendera. Jest dużo blendera, ale dużo więcej piły. Argentyńczycy wybrali Javiera Milei głównie w ramach masowego sprzeciwu. Mieli już dość rozdętej biurokracji, nieskutecznej walki z inflacją i pogłębiającego się kryzysu. Wielu wyborców uwiodły choćby zapowiedzi odebrania przywilejów politykom, których prezydent określał mianem kasty. Słowem, Argentyńczycy mieli już dość tzw. peronistów, o których dużo więcej dowiecie się z pełnego filmu o gospodarczych losach Argentyny. Swoje dołożyły także liczne afery korupcyjne, jak ta wykryta niedawno w La Placie, stolicy prowincji Buenos Aires, gdzie związany z peronistowskimi politykami mężczyzna o pseudonimie Czoklet pobierał pensję za 48 osób fikcyjnie zatrudnionych w sektorze publicznym. Według mediów z kasy prowincji wyparowało w ten sposób nawet 800 milionów pesos, czyli około 3,7 milionów złotych. Pierwsze 100 dni prezydentury Milei w Argentynie było okresem intensywnych zmian i kontrowersji. Przyszłość tych działań oraz ich długoterminowy wpływ na kraj pozostają niepewne. Brak poparcia kongresu dla reform może ograniczyć jego zdolność do przeprowadzenia radykalnych zmian i osiągnięcia stabilizacji gospodarczej. Decyzje sądu mogą spowolnić lub zablokować próby deregulacji rynku pracy. Z kolei Argentyńczycy z pewnością odczują te zmiany w portfelach, więc dużo zależy od progu bólu, jaki obecnie są w stanie znieść, aby ponownie rozruszać zardzewiałe tryby gospodarcze. Pytanie więc, czy Argentyńczykom tym razem uda się wyjść z dołka gospodarczego? Jeśli ten materiał był dla was wartościowy, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na dole. Zajrzyjcie także do oferty partnera odcinka. Do zobaczenia już za moment w kolejnym filmie na temat wojny cenowej Lidla i Biedronki, bo to całkiem ciekawa historia. A jeśli nie, to dopiero za kilka dni. Cześć!